I fear for this place. Everyone's got a theory how it started. About Castle Rock's original sin.
There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it,
people say,
Lonesome Town.
Every inch of this town,
where the broken heart stays,
is stained with someone's sin.
Idea what's happening here, do you?
I can learn to forget.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Rafał Sik-Siciński. Cześć, Sik!
Cześć, Mando. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze.
Tym razem nie doktor i nie wymyślajmy jakiegoś powitania i zakończenia, bo trochę więcej podcastów przed nami. Postanowiliśmy po zakończonym Szpitalu Królestwo przechodzić przez kolejny serial. Tak naprawdę dużo wcześniej ten pomysł padł, żeby porozmawiać sobie odcinek po odcinku o serialu Castle Rock. W momencie, gdy męczyliśmy się z tym Szpitalem Królestwo Nieszczęsnym, to ty rzuciłeś pomysł, że może jak zakończymy, to Castle Rock... W końcu to jest dużo lepszy serial.
Chyba na podcaście zresztą to słychać którymś, że jest taka sugestia.
Ale my chyba wcześniej o tym już prywatnie rozmawialiśmy. No i to ja od razu podchwyciłem. Fajna rzecz, bo ja ten serial uwielbiam. Bardzo dobrze go wspominam i mówię, z przyjemnością do niego powrócę i o nim porozmawiam. Chociaż jest to powtórka w pewnym sensie, bo no, oba sezony były już omówione w Radiu SK. Pełne sezony przeze mnie, pierwsze wrażenia z drugiego sezonu też przeze mnie. Pierwsze wrażenia z pierwszego to ja nie uczestniczyłem w tym podcaście, ja tam dograłem jakąś wstawkę, bo to była końcówka już Radia SK. Tam,
końcówka.
2018
końcówka.
Rok. No, ta końcówka pierwszego rozdziału Radia SK. Tak naprawdę po tych pierwszych wrażeniach na pół roku chyba Radio SK przestało działać. Ale tak czy siak, z przyjemnością odcinek po odcinku będę oglądał. Myślę, że dużo szybciej nam to może pójść, bo ja naprawdę odkąd skończyłem ten pierwszy odcinek, bo dzisiaj porozmawiamy tylko o pierwszym, to mam ogromną ochotę oglądać drugi i się powstrzymuję. Dobra, ale zanim przejdziemy do mięcha, zanim przejdziemy do tego pierwszego odcinka, troszeczkę w koło samego serialu.
Ja jeszcze tutaj dodam tylko, że nie macie się, drodzy słuchacze i słuchaczki, spodziewać takiego komediowego serialu. Postaramy się, żeby to było jednak lekko serialu, podcastu. Postaramy się, żeby to było takie lekko podane. Nie będziemy was tutaj zanudzali jakoś specjalnie, no ale mamy też do czynienia z rzeczą zdecydowanie lepszą i mimo, że niektórzy ludzie nie lubią tego sposobu podania tej historii, bo znam takie osoby, to jednak ja uważam, że to już na wstępie mówię, że to jest rzecz lepsza zdecydowanie i tutaj będziemy raczej, będzie od nas biła taka pozytywna myśl, energia, będzie się to chyba lepiej słuchało.
No, dla mnie, wiesz, w moich wspomnieniach to jest jeden z najlepszych seriali ze Stephenem Kingiem w tytule, także porozmawiamy sobie, ale ja na pewno nie będę narzekał, jestem o tym przekonany. Raczej będę tutaj w samych pozytywach się wypowiadał. Dobra, serial Castle Rock, który został wyprodukowany przez stację czy platformę Hulu. Zapowiedziany był w 2017 roku, czyli już trochę czasu mija. On był bardzo mocno promowany. Był promowany na San Diego Comic Con, tam pokazany został pierwszy zwiastun. Od razu tak naprawdę zapowiedziano drugi sezon, chociaż oficjalnie potwierdzono to chwilę później. Jeszcze przed premierą tego pierwszego sezonu i... To od początku miał być serial antologia. Serial, którego każdy sezon miał opowiadać inną historię. To nie miało być wymuszone, to było od początku tak zaplanowane. I od początku było zaplanowane, że on będzie się bawił uniwersum Kinga. Że to nie będzie ekranizacja żadnej z książek, tu będą pojawiać się nazwiska z Kinga, postaci, miejsca, może jakieś wydarzenia. On będzie tym żonglował, ale tak naprawdę opowiadając zupełnie inną, nie Kingową historię. Stephen King jest tutaj tylko jednym z producentów, drugim jest J.J. Abrams.
Nie no, więcej jest producentów.
No tak, 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 ale to są te dwa duże nazwiska. Tak, wiem, że jest ich więcej, ale sam King nie odpowiada tutaj za pisanie tego serialu, za występowanie w nim, za reżyserowanie go. On tutaj po prostu daje nazwisko i jest producentem. I ja o tym mówiłem pewnie już wiele razy, ale ja byłem zachwycony tym pomysłem i o tym mówiłem wiele razy. Ja ten serial wymyśliłem w latach 90., bo gdy w Polsce zaczynano wydawać Stephena Kinga, gdy ja zaczynałem go czytać jako nastolatek, no nie znaliśmy jeszcze Mrocznej Wieży, bo to XXI wiek, sam początek, to ja byłem zachwycony tym całym uniwersum właśnie Maine, tym powiązaniem między miasteczkami, tym Castle Rock. I ja pamiętam to jak dziś, jak chodziłem sobie przez miasto i myślałem o tym i wtedy wymyśliłem taki serial właśnie, nawet no, chyba go nazwałem w swojej głowie Castle Rock, ale może nie, który by się rozgrywał w tym miasteczkowym uniwersum. Troszeczkę inaczej on wyglądał w mojej głowie, ale no po prawie 30 latach, 20 zekranizowano mój pomysł. Ty do tego podchodziłeś na tym etapie w jaki sposób? Podobało ci się to?
Jasne, bardzo entuzjastycznie. Ja... Te pierwsze moje kontakty z Kingiem to po każdej przeczytanej książce było zaglądanie w te wszystkie powiązania i czy to na stronie sk1.pl, czy to na jakichś takich innych i wyłapywanie tych wszystkich powiązań. Zresztą tak naprawdę to w dużej mierze właśnie King złapał mnie tym, że są te teksty jego powiązane i to też było jeszcze sporo czasu przed...
I ta pierwsza zabawa, tak. Nie? To pierwsze odkrywanie przed Mroczną Wieżą, te miasteczka, to Castle Rock, to było coś przecudownego w tamtych czasach.
I uważam, że nie jestem w stanie przypomnieć sobie w tym momencie, czy rzeczywiście tak myślałem, że taki serial mógłby powstać, ale gdzieś tam sobie to w głowie układałem i chronologicznie i byłem zawsze raczej bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego łączenia światów. Więc gdy powstał pomysł antologii, ja dość szybko stwierdziłem, że to jest coś, co będzie hiciorem. Że po prostu i osoba, która za to odpowiada i ten pomysł daje naprawdę takie możliwości. Tylko, że na etapie, którym... kiedy ten serial był zapowiadany, ja sobie to wyobrażałem trochę na zasadzie opowiadania, nie wiem, czy to było tak od razu powiedziane, że to będzie coś nowego, że to będzie jakaś nieznana historia opowiadana na motywach, tylko ja sobie tak trochę wyobrażałem, że to będą opowiadane historie z Castle Rock, czyli może będzie Cujo, może będzie polaroidowy pies, może będzie ciało, albo będzie jakoś wspomniane, że to będzie się działo na trochę inną formułę tego serialu sobie wyobrażałem. I w momencie, kiedy serial poszedł, to był chyba tak naprawdę ostatni serial, jaki ja jeszcze ściągałem, bo jeszcze wtedy chyba nie miałem HBO Max, wtedy to było, chyba tego jeszcze nie miałem, więc to był chyba ostatni tak naprawdę serial, jaki jeszcze ściągałem z torrentów i nie było rozczarowania, ale było takie zaskoczenie, nie? Że to jednak jest coś innego, bo gdzieś mi tam umknęło chyba po drodze. Znaczy, że byłem tak pewny, że ja to będę oglądał, że to będzie coś fantastycznego, że ja już chyba nie śledziłem, albo przynajmniej nie pamiętam tego, żeby śledzić, jaka będzie formuła tego serialu. Więc to było zaskoczenie, nie było na pewno to rozczarowanie i gdzieś w tym wszystkim doszedłem do wniosku, że nie, to chyba ten pomysł jest lepszy, że mamy te wszystkie wydarzenia, które się działy, te wszystkie postaci, które przetrwały i chyba lepiej to powiedzieć nowe rzeczy z tymi postaciami, niż bawić się w opowiadaniu historii. Szczególnie, że też doszedłem do wniosku, że J.J. Abrams i jego Bad Robot zapewnia pewnego rodzaju budowanie fajnej historii, tej takiej zagadki, takiej budowania tych wszystkich, że mamy jakieś wydarzenie i postaci, które gdzieś tam mają jakąś tajemnicę, to wszystko będzie się gdzieś zazębiało. Wyobrażałem sobie takiego trochę Losta, więc doszedłem do wniosku, że nie, że gdybyśmy mieli ekranizację po prostu kolejnych tekstów Kinga, to jednak nie byłoby takiego haczyka, który by mnie przyciągnął. Wiesz, że no wiedziałbym się, jak się skończy Cujo, wiedziałbym, jak się skończy Ciało, więc tutaj nie byłoby dla mnie tego elementu zaskoczenia w historii, czegoś nowego, tego nieznanego. Mm-hmm. Niestety, no ubolewam, że w tamtym okresie, no rzeczywiście jakoś tak mieliśmy chyba słabszy kontakt, no bo to wiadomo, że to były w moim przypadku i w twoim to były, rzeczywiście nagrywaliśmy i to sporo seriali, ale nie gadaliśmy nigdy o Castle Rock. W tych prywatnych rozmowach ten King się nie przejawiał. Gadaliśmy o serialach Netflixa, o Marvelu, robiliśmy przekaz wtedy przecież, prawda? Ale i horrory, ale to Castle Rock nigdy sobie tak nie ponerdziliśmy o tym serialu. Wiesz, nie wiem, czy to też nie było tak, że czy to oglądałeś tydzień po tygodniu? U mnie było
pierwszy
różnie.
Sezon nie.
Właśnie.
Pierwszy sezon nie, bo ja ten 2018 rok trochę się rozwiodłem z Kingiem. I tak jak te trzy pierwsze odcinki, bo to tak poleciało, trzy pierwsze odcinki jako premiera obejrzałem, to potem chyba nadrobiłem to już po zakończeniu pierwszego sezonu. No drugi oglądałem już tydzień po tygodniu.
Tak, także mieliśmy tutaj, nie mieliśmy okazji chyba o tym pogadać, więc...
Nie.
No właśnie.
Nie. Ale wiesz co, zapowiedzi te pierwotne to faktycznie one były takie niejasne. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Jak dużo tutaj będzie Kinga i ten bo ja też, gdy wymyślałem ten swój serial jako nastolatek, to ja tam umieszczałem historię z książek. I też mi to trochę nie grało, bo tak mówię, no zrobić taki serial, gdzie jednocześnie pies zabija i przyjeżdża sprzedawca i zakłada sklepik z marzeniami i to się dzieje, i tam to się dzieje, tak trochę nie mogłem tego skleić. Ale gdy ten serial się zaczynał, nie wiedzieliśmy, jak dużo tutaj będzie Kinga, a w tym pierwszym sezonie jest go trochę mniej niż w drugim, bo w drugim jednak faktycznie dużo bardziej mielą wątki kingowe, a w pierwszym to są nazwiska, to jest jakieś miejsce i tak naprawdę to jest całkowicie nowość. Bo to są nawet główny bohater, wiesz, jest kimś nowym. W drugim sezonie główna bohaterka jest z Kinga, więc nawet jak jej historia jest inaczej napisana, to ona bardzo mocno gdzieś tam czerpie z kingowych rzeczy. Tutaj jest nowa rzecz, ale mi się ona podobała. Wiesz, tak jak później na początku XXI wieku zaczęła się fala Mrocznej Wieży, ja to kupiłem, ja to bardzo lubię, już takie, wiesz, multiversum na pełnej u Kinga, to mimo wszystko Castle Rock, Maine i te miasteczka i te wydarzenia stamtąd mają bardzo duże miejsce w moim sercu do dzisiaj i to jest chyba mój taki najbardziej ukochany King, także ja też byłem mocno zajarany tym serialem wtedy.
Tak.
Dobra. Nie będziemy mówić o czołówce, bo pierwszy odcinek nie ma czołówki. Porozmawiamy sobie o tym w następnym odcinku, bo jest fantastyczna, ale do tego dojdziemy. Mhm. Natomiast mamy fajne logo, bo to jest logo z przedartych kartek, ale to też w sumie w czołówce będzie się układało. Całkiem okej plakat. Te dwa sezony mają takie dwa plakaty, takie rysunkowe jakby, przedstawiające takie miasteczko trochę od mrocznej strony, z jakąś postacią gdzieś tam w pierwszym sezonie stojącą na budynku, w drugim nabitą na pal. Ale ja bym chciał, jeszcze zanim przejdziemy do serialu, powiedzieć, jak fajny był pierwszy teaser. Bo tak jak trailer i cała ta promocja, panel na San Diego Comic Con i to wszystko, co tam się działo, to było, to fajnie, że z taką pompą zapowiadali, to ten pierwszy teaser, ja go widziałem dzisiaj przed nagraniem, cały czas mi się podoba. To nie jest może jakaś tam wielka animacja komputerowa, ale to jest taka minutowa sekwencja, gdzie widzimy taką sieć żył, coś takiego, tak jakby żywy organizm od środka i kamera przelatuje i jest mnóstwo napisów po prostu. Na pierwszym planie widzimy duże napisy, ale jak się pauzuje i patrzy w tle, to tam jest takie głębokie wejście w to uniwersum Kinga. Tu mamy jakieś tam, wiesz, i te takie ważne miasteczko Salem, sklepik z marzeniami, więzienie Shawshank, pan dzwoneczek, ale jak tam gdzieś spojrzysz w tło, to jest Selena St. George, Leland Gant, klub Frajerów, Dziecko Misery, Kurt Barlow, jest Annie Wilkes, Danny Torrance, Pennywise. Po prostu przelatujemy tak jakby przez żywy organizm, przez jakieś żyły i widzimy taką sieć nazw I to wszystko wylatuje na mapę main, z której świeci światło w tym punkcie, gdzie jest Castle Rock, które tak pulsuje i pojawia się jeszcze zupełnie inne logo. No fantastyczna kingowa rzecz. Taki teaserek, który ja bym mógł w jakości jakiejś trochę lepszej oglądać i po prostu gdzieś tam sobie czytać, a tak po nerdowsku cudownie zajawili serial jak dla mnie.
Tak. Też zgadzam się z tym, obejrzałem go, bo podesłałeś mi. Nie mogłem się za bardzo wczytać w nazwy, bo go czytałem idąc do pracy. To wiadomo, że trochę był gorsza jakość i samego obrazu i nie wczytałem się we wszystko, ale tak, uważam, że to był niezły teaser i też taki też moim zdaniem enigmatyczny, że też nie wiadomo było do końca, co tam będzie.
No, kompletnie nie było wiadomo i to taki raczej skierowany do fanów Kinga, bo jak ktoś nie jest fanem Kinga, to tak trochę, nie wiem, czy to by go zachęciło, ale może. No dobra, i kończąc ten wstęp, ten pierwszy sezon był podobno dużym sukcesem. No, to było jakieś tam najlepsze otwarcie w stacji Hulu. Powstał drugi sezon, tak jak powiedziałem, zapowiedzieli go dość szybko, on też miał 10 odcinków. No niestety 3 listopada 2020 roku, rok po premierze drugiego sezonu, twórcy Castle Rock oficjalnie potwierdzili, że nie będzie trzeciego sezonu. Wtedy było powiedziane, że Warner Bros. TV i Bad Robots mieli się skupić od teraz na zaplanowanym od dawna serialu Overlook, który miał być spin-offem Lśnienia, który nigdy nie powstał. No ale dla mnie do dzisiaj to jest bolączka, bo fajnie, powstały dwa fajne sezony, dwa zupełnie inne sezony, ale no to jest przystawka. To się zapowiadało na coś dużo, dużo większego, szczególnie, że te dwa sezony w pewnym momencie się połączą i to także zatizują nam pewną mitologię. Dojdziemy do tego za jakieś tam 17 podcastów. Do dzisiaj żałuję. Cieszę się, że powstały dwa sezony, ale to było chyba najbardziej bolesna kasacja w tej kingowej historii, jak dla mnie.
Mogło tak być, jak mogę się z tobą zgodzić, że wielkie rozczarowanie. To ja tylko powiem, że rzeczywiście serial powstawał dla platformy Hulu, natomiast za samą produkcję odpowiadały pierwszego sezonu, odpowiadały trzy firmy producenckie, wspomniany Bad Robot, drugim była firma, która tak naprawdę poza Castle Rock ma jeszcze tylko jeden serial uznany za niewinnego i to jest Old Curiosity Shop. I chyba z niej się wywodzą showrunnerzy tego serialu. I trzecią, która była tylko przy pierwszym sezonie, to było Olive Avenue Productions. Showrunnerami jest, tak jak wspomniałeś, producentami tymi najważniejszymi wykonawczymi, no to jest J. Abrams i Stephen King, ale tutaj poza nimi jest całkiem niezła ekipa. Przede wszystkim wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności to by warto było wspomnieć Liz Glocer, która była producentką Mgły i Skazanych na Shawshank. Mgły Darabonta i Skazanych na Shawshank Darabonta. To jest producentka, która tak chyba poza Castle Rock miała na tamten moment tylko jeden serial, Brain Dead. Teraz już trochę jest tych produkcji telewizyjnych i do streamingu ma więcej.
No to był całkiem spoko serial.
Wiesz co, nie oglądałem.
No ja widziałem i bardzo mi się podobał.
Także tutaj mamy Liz Glocer i tak, showrunnerzy Sam Shaw i Dustin Thomason, to są również producenci.
No i oni też mają bardzo mało na swoim koncie, bo oni do dzisiaj mają na IMDb po 4-5 tytułów, z czego Castle Rock jest ostatnim tytułem u obu.
Nie, Uznanie za niewinnego z Galen Hallem, robiony dla Apple, to jest przy obu ich ostatnia produkcja.
Oni... Ale to jako scenarzyści chyba nie. Nie. Scenarzyści jako kończą na Castle
Rock. Tak, jako producenci, rzeczywiście. Oni wcześniej zrobili razem taki serial Projekt Manhattan, o projekcie Manhattan. To było... No tak, to było serial chyba dwusezonowy, 23 odcinki. No i oni tam mają pojedyncze odcinki, gdzieś tam Masters of Sex, Lie to Me albo Magia Kłamstw, to jest chyba po polsku. Kolejnym producentem jest Scott Brown, który na tamten moment jeszcze był producentem w serialu Ostre Przedmioty, w miniserialu Sharp Objects, ale też robił Utopię dla Paramountu i ostatnie sezony z Chirurgów. On był producentem. No i ostatni producent taki, który był przez całą, powiedzmy, produkcję, to jest Ben Stevenson, który ma między innymi poza Castle Rock z Kingowych rzeczy ma Historię Lisi, ale robił też dla HBO Westworld, robił dla HBO Krainy Lovecrafta, także chyba robi to UFO, o ile dobrze kojarzę, to jest ten nowy serial J.J. Abramsa dla Showtime. Także taką ekipę zmontowali i wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, mm-hmm. spoko team dla takiego serialu. Chociaż sami showrunnerzy, no to takie postaci na tamten moment nieznane i na pewno gdyby nie fakt, że J.J. Abrams był zaangażowany gdzieś tam w Disneyu w produkcję Gwiezdnych Wojen. Chociaż to też nie sądzę, że bo to był etap tego 8 epizodu, więc może jeszcze nie był tak mocno zaangażowany w powrót, znaczy z Skywalkera, odrodzenia. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale może gdzieś tam już wiedział, że nie będzie mógł pracować przy Castle Rock, tylko jest tym producentem wykonawczym.
No nie wiem. Natomiast reżyserem tego odcinka jest Michael Appendahl, który w zasadzie na swoim koncie ma chyba tylko pojedyncze odcinki w wielu różnych serialach. Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do reszty nazwisk, wyraźnie zaznaczę, bo mija 20 minut. Ten serial jest dostępny cały czas legalnie w Polsce na platformie Max. Tam możecie go oglądać. Natomiast w Polsce pierwszy sezon był wydany na DVD przez Galapagos. Ja go nie kupiłem, ja go nie oglądałem. No i już go pewnie nie kupię, bo DVD raczej już nie kupuję. Aczkolwiek na tych płytach są dwa dodatki. Nie oglądałem ich. Może je obejrzymy gdzieś tam w trakcie i coś o nich powiemy. Castle Rock, Krew na papierze i Mechanizm horroru oraz Kulisy odcinków. No i właśnie, jesteśmy przy nazwiskach, więc o kilku nazwiskach tych po drugiej stronie kamery warto by pewnie coś powiedzieć. Przez niektórych może się prześlizgniemy i rozwiniemy to trochę później, jak będą mieli większy występ. Dobra, ja będę wymieniał, przerywaj mi jakby co. Rola główna, Andre Holland, który gra Henry'ego Deavera. No to jest też dosyć duże nazwisko. Zuola, tak przynajmniej myślimy, że Zuola, no nie wiemy kogo, no postać na razie kompletnie nieznaną, The Kid, dzieciaka, gra Bill Skarsgård, mhm. czyli już wtedy Pennywise z pierwszego rozdziału To. W tym pierwszym odcinku pojawia się Melanie Linsky w roli Molly Strand, ale ona ma tutaj trzy sceny króciutkie, z których na razie niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć. Z tego co pamiętam, za chwilę będzie odcinek konkretnie o niej, tak. To sobie będziemy mogli rozwinąć tę postać. To samo tyczy się Ruth Deaver, czyli matki, przybranej matki głównego bohatera w tej roli Sissy Spacek, czyli powracająca Kerry White, ale ona w tym pierwszym odcinku też ma w zasadzie chyba jedną rolę, w której zachowuje się dziwnie. Już wiemy, że coś jest z nią nie tak, czy to jest jakaś choroba, czy o co chodzi. Nie jesteśmy w stanie więcej powiedzieć. Ona na pewno będzie miała cały swój odcinek, ale wydaje mi się, że to troszeczkę później. Także do niej na pewno powrócimy. Kingowe nazwisko, czyli szeryf Pangborn. Nie wiem, czy tu pada imię Alan, no ale możemy założyć, że to jest szeryf Alan Pangborn. W tej roli Scott Glenn, czyli chyba największe nazwisko z tego serialu, bo to jest aktor z potężną filmografią naprawdę dużych tytułów.
A czy jakieś kingowe tytuły u Scotta Glenna? Bo
chyba nie.
Chyba nie ma, no właśnie.
Ja nie kojarzę. Nie przypominam sobie. Aczkolwiek mamy jeszcze 19 podcastów, jak coś się pomylimy albo przemilczymy, albo zapomnimy, to do tego wrócimy. Bardzo krótko w tym pierwszym odcinku, ale będą z nim retrospekcje. Postać o nazwisku Dale Lacey, którego gra Terry O'Quinn, Czyli Kingowo to jest szeryf ze Srebrnej Kuli, to jest, Jezu, kogo on grał w Loście? Loka. Mm-hmm. Lok z Losta to jest ojczym i to jest masa ról, to jest aktor, którego ja bardzo kojarzę ze swoich młodych lat. Jego żonę, Martę Lacey, ale to jest jedna scena w pierwszym odcinku, nie wiem na ile to będzie dalej rozwijane, także też do przemilczenia, gra Frances Conroy, czyli to jest aktorka, która zagrała dużo w American Horror Story, no i zagrała w Kingowej Mgle, w tej serialowej. Ona zagrała tam odpowiednik pani Carmody.
Mamy jeszcze takie małe powiązanie, jeszcze, bo nową dyrektorką więzienia gra Ann Cusack. To jest siostra Johna Cusacka.
Mm-hmm.
I wiadomo, że John Cusack, no to nazwisko Kingowe.
No Kingowo, trzy ekranizacje.
Tak, tylko że jeszcze chyba nie omówiliśmy ani 1408, ani komórkę może omówiłeś.
Chociaż... Komórka była w innej ekipie i nie mam zamiaru do niej wracać.
Gadasz?
Stand by me
co
było
ty
z
gadasz?
Bogusią.
Nie wrócisz ze mną do komórki?
Nie. Natomiast z takich jeszcze powiedzmy rozpoznawalnych twarzy to jest postać jednego ze strażników więziennych, Denis Zalewski.
Noel Fisher.
Noel Fisher to jest... On grał w Zmierzchu, on grał Michelangelo w Żółwiach Ninja, tych nowych. On grał chyba jednego z chłopaczków, którzy zabili psa w filmie Red na podstawie Jacka Ketchuma.
Mm-hmm.
No i mamy tutaj też aktora, nie pamiętam nazwiska. On tu się pojawia na razie w jednej scenie, sprzedaje jakieś tabletki, leki Melanie Linsky. Jego postać nazywa się Dean Merrill i podejrzewam, że to będzie związek z Ace'em Merrillem i z papciem Merrillem, Pope'em, bo te postaci będą w drugim sezonie. Jego gra chłopaczek, który grał Wyatta w Ozark. Dość charakterystyczna, ale to jest też tutaj tylko jedna scena.
No i mamy jeszcze drugiego aktora, to jest nazwisko mniej znane. Mamy drugiego aktora, który wciela się w Pangborna. W Pangborna z... roku 1991, bo mamy taką na początku retrospekcję i Pangborn jest inny. To jest Jeffrey Pierce, który jest raczej, z tego co ja kojarzę, aktorem głosowym. On podkładał głos w serii Call of Duty, w The Last of Us, ale też występował w serialach i to raczej były epizodyczne role, Justified czy Alcatraz na przykład, także gdzieś tam się przewijał po ekranie i gęba jest, no, jest taka charakterystyczna, ale nie na tyle, żebyśmy, myślę, skojarzyli ją z konkretnym nazwiskiem, natomiast no, już dużo bardziej go kojarzymy, jeżeli chodzi o na przykład po prostu, że występuje, bo on na przykład w serialu The Last of Us się tam pojawia w dwóch odcinkach.
Mm-hmm. No i w napisach końcowych jest podana jeszcze jedna aktorka, która będzie grała taką powiązaną dość mocno i nazwiskiem, i sobą, z Kingiem, z Kingową jedną historią postać, ale ona się w tym odcinku nie pojawia. Jest w napisach, ale tylko wymieniona. Chyba od drugiego odcinka wskakuje już do końca sezonu, także do niej przejdziemy za czas jakiś. Natomiast, no tak podsumowując, obsada bardzo fajna.
Mhm, to prawda. Znaczy tam jeszcze, wiesz, na przykład jest taki jeden... Chris Coy, on gra drugiego strażnika, Boyda, i też go kojarzysz. Tutaj jest dużo, przez ten serial się przewija dużo znanych nam twarzy. Jeżeli nawet nie kojarzymy ich tak na 100% z nazwiska, tak jak wspomniałem w przypadku Jeffreya Pierce'a i nawet tego dzieciaka, który gra młodego Henry'ego Deavera, to gdzieś tam się jesteśmy w stanie skojarzyć. To jest naprawdę potężna ekipa, jak na serial, który to nie jest jakiś, tak mnie się przynajmniej wydaje, rzecz w stylu Gry o Tron, czy takiej wielkiej superprodukcji, bo ja za taką niestety naszego Castle Rock nie uważam. To jest raczej mniejszy serial, a przynajmniej na etapie tego pierwszego sezonu, to tutaj jest naprawdę fajna ekipa zmontowana. i jeżeli chodzi o producentów, jeżeli chodzi o tam o warstwę muzyczną, o której później wspomnę, także przez aktorów.
Tak jest. No i tak, tak jak mówię, no to jest tylko czerpanie. Taki szeryf Alan Pangborn, ja nie pamiętam, on chyba w książkach było powiedziane, że umarł, gdy zastąpił go Norris Ridwick w roli szeryfa, aczkolwiek to już było po Sklepiku z marzeniami, czyli Castle Rock wracało tylko gościnnie i wydaje mi się, że gdzieś tam było wspomniane, ale to jest nieważne. No zszedł ze sceny w jakiś sposób. No tutaj się pojawia jako nazwisko, to jest inna postać, to jest po prostu też jeden z policjantów, nawet nie wiem, czy jest powiedziane, że on był szeryfem Castle Rock i widzimy go jako starca, jako człowieka żyjącego w 2018, który już nie jest chyba policjantem, no raczej nie, no w tym wieku już chyba nie jest. No, ale czerpiemy, nie? Czerpiemy sobie w taki sposób. Bierzemy nazwiska, bierzemy jakieś nowe zupełnie postaci, no tak jak tutaj ten Dean Merrill, który najprawdopodobniej będzie z tą rodziną Merrillów związany. I co z tym zrobimy, zobaczymy. Dobra, fabuła, bo mija pół godziny. Nie mam tak wynotowane, jak to robiliśmy przy Szpitalu Królestwo, scena po scenie, gdzieś tam wątek po wątku, ale tam trzeba było tak robić, bo inaczej człowiek nie pamiętał po dwóch dniach, co tam za papka w ogóle się dokonała. Zaczynamy od retrospekcji z 1991 roku, o której już tutaj wspomniałeś, która będzie nam przecinać ten cały pierwszy odcinek i najprawdopodobniej będzie to jakaś właśnie tajemnica z przeszłości, która będzie się rozwiązywać gdzieś na przestrzeni całego sezonu. Mamy bardzo mroźną zimę w Maine. Jest powiedziane, że w nocy było minus 40 stopni. Zaginął młody Henry Deaver, chłopaczek czarnoskóry, który został adoptowany przez lokalnego chyba pastora.
Tak, pastora, dokładnie.
I właśnie tę Ruth, którą gra Sissy Spacek w jej starszej wersji. Trwają poszukiwania chyba od 7 dni, to chyba tam pada. No i szeryf Alan Pangborn znajduje go nad Castle Lake, gdzie on stoi na lodzie, jakby nagle się tam pojawił, nie ma żadnych odmrożeń. Nie wiemy, co się wydarzyło, nie mamy pojęcia. Widzimy, że różne inne osoby tam w to też jakoś były zaangażowane, ale to są na razie takie zajawki w poszczególnych retrospekcjach rzucanych w trakcie odcinka. Natomiast my przeskakujemy w czasy obecne, w rok 2018, gdzie aktualny jeszcze naczelnik więzienia Shawshank, grany przez Terry'ego O'Quinna, ma przejść dzisiaj na przymusową emeryturę i on w tej pierwszej scenie popełnia spektakularne samobójstwo. Przywiązuje linę do drzewa, zakłada pętlę na szyję, rozpędza się tym samochodem, który wylatuje z klifu. On zostaje pozbawiony głowy, która na razie gdzieś znika, nie wiadomo gdzie jest. I to jest to samo miejsce, to zostaje powiedziane w odcinku, w którym właśnie przed laty odnalazł się młody Henry Deaver. My trafiamy do więzienia Shawshank, które wygląda z zewnątrz, no nie porównywałem, ale i tak przywołuje wspomnienia filmowe, natomiast w środku biuro naczelnika, to zostało chyba odtworzone dość dokładnie.
Bo o ile wnętrza
z biurem naczelnika z filmu.
Wnętrza były rzeczywiście w jakimś studio. Akurat teraz sobie nie zapisałem, ale w przyszłym odcinku oczywiście to podam. Natomiast samo więzienie z zewnątrz to jest inne więzienie. W 1994 roku oryginalne Shawshank Darabonta było kręcone w Mansfield w stanie Ohio i to było State Reformatory. Tak się nazywało to więzienie stanowe. A teraz mamy w zachodniej Virginii, West Virginia State Penitentiary w mieście Moundsville. Ale wydaje mi się, że znaczy to jest też tak, że trzeba by było wziąć panoramkę jednego i drugiego i sobie gdzieś tam porównywać, ale wydaje mi się, że one są do siebie na tyle podobne, bo podejrzewam, że powstawały w bardzo podobnym czasie. I te więzienia się jakoś tam spektakularnie między sobą nie różniły, pewnie powstawały według jakiegoś konkretnego wzoru, nie? Budowania więzień w tym okresie.
No, zresztą nikt się nie będzie bawił w takie porównywanie. Chyba.
No nie, ale jeszcze to jest ciekawa rzecz, bo muzykę w Castle Rock między innymi robił Thomas Newman, który akurat pracował przy muzyce również do Skazanych na Shawshank. On tam był jako dyrygent wymieniany i jako chyba coś jeszcze uncredited ma, ale tutaj to jest fajne gdzieś tam takie zapętlenie, fajny ukłon dla ludzi, którzy seriale nie tylko oglądają, ale i słuchają i lubią sobie te motywy wyłapać. Także tutaj może coś, co właśnie jeszcze
mamy
bardziej...
mamy dość silne muzyczne nawiązanie. Gdy naczelnik jedzie popełnić samobójstwo, to słucha w radiu piosenki, którą Andy Dufresne spuścił przez megafon.
Dokładnie.
W więzieniu Shawshank. Nie pamiętam, co to był za utwór. Tam było, Red mówi o tym z offu, że do dziś nie wie, o czym śpiewały te dwie Włoszki, ale było to coś tam pięknego. I naczelnik słucha tego chwilę przed swoim samobójstwem.
A samo miasteczko Castle Rock, póki jeszcze jesteśmy przy lokacjach, to miasteczko Castle Rock jest grane przez miasteczko Orange w stanie Massachusetts.
Okej. No i my przenosimy się do tego więzienia Shawshank. Zresztą jak wchodzimy do pokoju naczelnika, to jeden ze strażników mówi, że cały czas widać tutaj dziurę po kuli, gdzie naczelnik Norton i ona mu przerywa w tym momencie. Czyli też jest nawiązanie do finału Skazanych na Shawshank. No i tam jest chryja, no bo właśnie pojawiła się nowa naczelnik Porter, grana przez N. Cusack, no a tutaj doszło do samobójstwa, no i trzeba to jakoś uciszyć, coś z tym zrobić. Okazuje się, że więzienie Shawshank jest przeludnione, nie ma gdzie trzymać więźniów, wszystkie cele są pełne, no i my dowiadujemy się, że naczelnik Dale Lacey, Terry O'Quinn, zamknął wiele lat temu cały jeden blok. Nie wiemy dlaczego. No i nowa naczelnik Porter też się dziwi. Czemu trzymać zamknięty blok, płacić za to, gdy mamy przeludnienie? I wysyła tam dwóch strażników, żeby przeliczyli łóżka, żeby zobaczyli, w jakim to jest stanie. To jest oczywiście no, bardzo zniszczone. I oni znajdują salę w piwnicy. To jest fantastyczne rozpoczęcie. Jeden z tych strażników, właśnie Denis Zalewski, wchodzi do piwnicy, schodzi po drabince, widzi wiadro pełne niedopałków, wypełnione po brzegi, czyli ktoś tam sobie siedział i popalał z jakiejś okazji, no i znajduje klatkę, w której znajduje się młody człowiek, grany przez Billa Skarsgarda, na razie nazywany Dzieciak, The Kid. Nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo dlaczego, najprawdopodobniej naczelnik Lacey go tam zamknął i przetrzymywał, nie wiadomo jak długo on tam siedzi, cały blok najprawdopodobniej został zamknięty, żeby go jakoś odseparować. Naczelnik najprawdopodobniej popełnił samobójstwo właśnie dlatego, że przechodził na przymusową emeryturę, nie wiemy tego.
Jeszcze nie mówię, że trzymano tego chłopaka w klatce, starym zbiorniku na wodę, czyli jeszcze jakieś takie totalne odgrodzenie od reszty więzienia jakąś jeszcze dodatkową zaporą.
No i zaczyna się kolejny problem. Nowa naczelniczka przejęła więzienie i problem za problemem, no i trzeba go jakoś uciszyć. Co zrobić z tym więźniem? Na pewno nie nagłaśniać na razie sprawy. Poczekajmy, zobaczymy, może coś się wyjaśni. Padają tam sugestie, że może zamknąć go w celi z kimś, kto kolekcjonuje wyroki śmierci i po prostu się go pozbędzie po cichu, więc już tak nawet chcą uciszyć tę sprawę. Natomiast nasz kit mówi jedną rzecz. Mówi nazwisko Henry Deaver. Henry Matthew Deaver. No, ludzie wiedzą, że to nie jest Henry Deaver, bo jest to sprawa dla niektórych znana sprzed tych prawie 30 lat, gdy chłopak zaginął, ale wiedzą też, że jest to prawnik. Prawnik, który zajmuje się skazanymi na śmierć. I jedną z tych spraw, jej finalizację my widzimy w tym pierwszym odcinku. No i absolutnie nie chcą do niego dzwonić, bo ściągnięcie sobie na głowę prawnika, no to raczej nagłośni ten problem, a nie go uciszy. I tutaj na scenę wchodzi Denis Zalewski, który wykonuje anonimowy telefon i tak ściąga naszego Henry'ego Deavera, który właśnie dość negatywnie zakończył sprawę kolejnego odwołania od wyroku śmierci. No i Henry wraca do miasteczka. Do miasteczka, w którym uważany jest za kogoś złego, bo w czasie, gdy on był porwany, to chyba
podczas jego poszukiwań,
samobójstwo
podczas poszukiwań jego ojciec ginie i z tego, co rozumiem, łamie kręgosłup i umiera w wyniku poniesionych obrażeń. I ja ci powiem, że ja generalnie nie za bardzo rozumiem tę niechęć całego miasteczka do chłopaka, który zniknął rzeczywiście, no podejrzewają, że może był porwany, no może, nie wiem, no tutaj zakładają jakąś złą wolę dziecka, prawda, że może to dziecko uciekło i ojciec w tym całym strachu, no rzeczywiście ma wypadek i umiera, no ale to nie jest po pierwsze wina chłopaka, a wobec tego prawnika, wobec tego Henry'ego Deavera, no tam od razu się pojawiają głosy morderca, witaj morderco i...
Ale ja też nie wiem, czy to nie jest jakoś w jego głowie, bo ten jednak ten pierwszy sezon jest trochę taki dziwnie robiony, to będzie taki powolny, tajemniczy. Ja nie wiem, czy to faktycznie ci ludzie tak do niego mówią, czy on o tym myśli, ale nawet jak mówią, to są starsi ludzie, którzy to pamiętają, wiesz, zaginął dzieciak, który odnalazł się po tygodniu w dziwnych okolicznościach, nie był odmrożony, to znaczy, że tak naprawdę nie zaginął, tylko gdzieś przebywał. Do tego był czarnoskórym dzieciakiem, a tutaj nawet wyraźnie pada, że Maine to jest jednak biały stan i takich się nie lubi, więc w latach 90. pewnie jeszcze bardziej się nie lubiło, więc może to jest jakoś tam, wiesz, zakorzenione w innych rzeczach, aczkolwiek faktycznie, jak on idzie tym miastem, to oni stoją jak demony, niektórzy ludzie, i gdy ich mija, to mówią morderca, morderca, także to mi się aż wydało, że to tak bardziej w jego głowie jest, niż to się
możliwe,
naprawdę dzieje.
Możliwe, że no, ja to też,
no, ale pokazane odebrałem. Jest, jakby się działo, tak. Ja tu jeszcze przerwę na sekundę, my jednak będziemy trochę spoilerować, a nawet mocno, no bo skoro omawiamy odcinek po odcinku, to to musimy, nie? Nie możemy omijać sobie, to taki rodzaj podcastów, także jak komuś to przeszkadza, to warto teraz obejrzeć odcinek i wrócić do nas jako do komentarza, nie? Po odcinku, dodatku do DVD. To taka tylko dygresja. No i tak naprawdę nasz Henry w tym pierwszym odcinku nie spotyka jeszcze Kida, ale Kid już wykazuje jakieś nadprzyrodzone zdolności, nie wiadomo, bo on wpływa trochę na Denisa, który ogląda, na Zalewskiego, który ogląda monitory, jest w tej stróżówce i widzi masakrę, widzi pozabijanych wszystkich strażników, włącza alarm, to nie zostaje jeszcze rozwinięte w tym odcinku. No i Kit tak naprawdę siedzi i patrzy.
Bo w ogóle jeszcze nie powiedzieliśmy, że Deaver się pojawia w Shawshank. On przyjeżdża do miasteczka Castle Rock i udaje się do Shawshank i tam zostaje spławiony. Ogląda, bo jeszcze mówią mu, że rzeczywiście nie mamy skomputeryzowanego systemu w 2018, co jest nie do pomyślenia, ale no, dają mu do przeglądania księgi i on, czy tutaj widzi swojego ewentualnego klienta i on przegląda te księgi, no i no, z taką miną, że wie, że go oszukują i wie, że oni wiedzą, że go oszukują, no ale opuszcza więzienie i gdzieś tam Zalewski go wyłapuje wzrokiem, oni się te wzroki, te
oni się spotykają tak wzrokiem, także najprawdopodobniej to tak dalej pójdzie, Zalewski się zaangażuje pewnie chociaż trochę w tę, jeszcze trochę bardziej w tę intrygę. No i tak naprawdę nasz Henry Deaver w tym pierwszym odcinku troszeczkę zwiedza miasto. Okazuje się, że cmentarz, z jego, gdzie jest pochowany jego ojciec, został gdzieś przeniesiony. Ma jedno spotkanie z matką, która go nie poznaje, w ogóle mówi przedziwacznie. Ma trochę dłuższe rozmowy z szeryfem Alanem Pangbornem. Ma rozmowę z tą nową naczelnik Porter, naczelnik Shawshank. Ale mamy takie rzucone rzeczy. No tak jak mówiliśmy, poleciały trzy pierwsze odcinki na premierę, więc ten pierwszy na razie zbyt wiele nie wyjaśnia. Melanie Linsky wiemy, że jest uzależniona od leków i wiemy, że ma jakąś tajemnicę, bo trzyma jakieś pudło w piwnicy, gdzie ma wycinek z gazety i jakąś sukienkę dziecięcą i ogląda je w ogóle układąc najpierw klepsydrę, więc odmierza sobie tam minutę czasu i ogląda to. To też jest przedziwaczne. Wiemy, że Melanie Linsky zna Henry'ego Deavera, w sensie ta postać, którą gra Melanie Linsky, Molly Strand, bo widzi, jak on przyjeżdża i trochę się przed nim chowa. Na razie sporo tropów rzuconych, ale też ten pierwszy sezon taki będzie, bo pierwszy sezon jest zrobiony trochę, nie wiem, w stylu miasteczka Twin Peaks, powiedzmy, dalekie porównania, ale chodzi o to, że mamy jakąś sprawę i ona jest powoli i ona niekoniecznie jest jasno wyjaśniana. No i ten pierwszy odcinek taki właśnie jest.
To prawda. No i jeszcze mamy ostatnią scenę Zaleski, który obserwuje monitory i w pewnym momencie widzi naszego The Kida, naszego NN.
No, chodzącego i wtedy te masakry, o której wspomniałem.
Tak, wymordowanych strażników i ucieczkę z tego jego aresztu. I też nie wiemy, czy to jest tylko rzeczywiście coś, co widzi Zaleski i to nie jest prawda, czy to rzeczywiście się dzieje i nasz NN ucieka z swojej celi.
No, także niby jest bardzo dużo rzeczy niejasnych, ale ja ci powiem, że jako pilot to działa. Nawet jak oglądam drugi raz, to działa, bo otwarcie jest wow. Nie mówię o tej retrospekcji, tylko to, że Tereo Quinn popełnia w tak spektakularny sposób samobójstwo, a nawet ogólnie, że je popełnia. To jest coś, czego się absolutnie nie spodziewamy na początku. Motyw z odnalezieniem dzieciaka zamkniętego w klatce w zbiorniku na wodę w zamkniętym skrzydle więzienia Shawshank Starym jest super. To jest coś fantastycznego, co w ogóle łapie mnie przynajmniej, złapało bardzo mocno. O co chodzi? Do czego to zmierza? Co tutaj się dzieje? No i całe to wprowadzenie miasteczka, to bardziej spacerowanie po nim, rozmawianie, tylko te rozmowy no na razie jeszcze nic nie wnoszą, bo to są takie zalążki tego, co się będzie działo, ale jako pilot uważam, że to jest bardzo dobre otwarcie tego serialu.
No, na pewno tutaj warto zwrócić uwagę, że trochę ten pierwszy odcinek antagonizuje kilka postaci. Antagonizuje tego Henry'ego Deavera, bo widz ma taką jakby narzucone zdanie, że on jest odpowiedzialny za śmierć ojca, to całe miasteczko go nienawidzi. Tym tutaj tłumaczysz, że, no, że rzeczywiście może kolor skóry, ale ty, wiesz, no masz syna pastora, dziecko adoptowane. Później wiemy, że tam jest więcej czarnoskórych mieszkańców tego Castle Rock, no bo Pop Merrill adoptuje przecież, w drugim odcinku mamy tą historię adopcji dzieci z Somalii, ale to wyprzedzam mocno, ale no antagonizuje nam to całe miasteczko, jest negatywnie nastawione w stronę Deavera. Deaver antagonizuje nam Pangborna, bo tutaj sugeruje, że Pangborn, który mieszka z jego mamą, przy jego tą adopcyjną matką, wykorzystuje jej chorobę i na przykład wziął pieniądze za to, że przeniesiono grób ojca, tak? Że likwidacja cmentarza wiązała się z tym, że dostali jakieś czeki, tak?
No, że ona nie wie, co podpisywała, nie? I czego jeszcze nie wie? On jako prawnik wtedy się odzywa, prawnik.
Mm-hmm. Że zrezygnowali z pomocy, którą on tam w jakiś sposób chyba, albo on, albo Stan miała tą pomoc zapewnioną i tej pomocy nie ma. Mieszka tam Pangborn sobie, który czuje się jak u siebie w domu. I tutaj mamy ten zgrzyt między nim a starym szeryfem. I tutaj sobie możemy myśleć, że no hej, no to ten gościu może był policjantem, ale no wykorzystuje jakąś tam kobitkę starszą, nie? Żeby sobie
no ale
pożyć.
Pan Bart też nie wierzy, że to zaginięcie było zaginięciem, nie? I też zadaje pytania, bo to Pangborn znalazł młodego Henry'ego Deavera.
No
i,
tak, no, tylko że wiesz,
coś nie tak,
ale
nie,
tutaj było. Raczej może było ja bym tutaj sugerował, że on wykonuje swoją policyjną pracę, że Pangborn podejrzewa, że ktoś go porwał, że on był przetrzymywany, a może no bo musiałeś być w jakimś ciepłym miejscu, skoro nie masz odmrożeń. Było minus 40 stopni, człowiek umiera w moment. Więc on wydaje mi się, że bardziej wykonywał tam swoją policyjną pracę, mhm, niż tutaj podejrzewał dzieciaka, że o jakieś niecne cele, nie? Że wiesz, że no bo to też było tak, że tydzień był te poszukiwania chłopaka, no to gdzie mógł się ukrywać, u jakiejś znajomej na przykład, mogło tak być, prawda, ale koleżanki, kolegi ze szkoły, ale myślę, że oni sprawdzili takie miejsca, no te poszukiwania, tak jak mówimy, trwały tydzień i były na szeroką skalę zakrojone, no jego ojciec tam ginie podczas pewnie którejś tam z takich zawiei śnieżnych.
Mhm. No ale tak jak mówisz, to miasteczko, ci wszyscy bohaterowie są raczej przedstawieni negatywnie.
Mhm.
No bo Henry'emu Deaverowi nie mamy nic do zarzucenia. Ja przynajmniej na tym etapie nie traktuję go jako postaci negatywnej, aczkolwiek może to się jakoś rozwinie, może Chociaż nie, na pewnym etapie, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak ten sezon będzie się potoczy. Nie pamiętam rozwiązań fabularnych. Na pewnym etapie myślałem, że może Kit jest Henrym Deaverem i dlatego podał to nazwisko i jakaś tam będzie zamiana. Możliwe, że to w tym kierunku pójdzie, ale tutaj mamy retrospekcję z... W zasadzie chyba z dnia poprzedniego z Dalem Lacey, starym O'Quinnem, który wyraźnie mówi Kidowi, co ma powiedzieć. Że to on ma wezwać Henry'ego Deavera, że ma powiedzieć to imię i nazwisko. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, ale na chwilę obecną wydaje mi się, że ten aktualny Henry Deaver, Andre Holland, jest postacią pozytywną, natomiast trafia do miasteczka nieprzyjemnego. Trafia do miasteczka pełnego ludzi, którzy albo są dla niego niemili, albo go spławiają, albo mają jakieś tajemnice. Na razie tak to wygląda.
Dokładnie. Dokładnie. No, myślę, że też Molly Strand nie jest taką jednowymiarową postacią i już mamy pewnego rodzaju takie gdzieś tam zaznaczenie, że ona kupuje dragi od jakiegoś dzieciaka i jest taka no trochę... szemrana, powiedzmy. No nie wiem, jak czy to jest dobre słowo, ale nie...
No i też ma jakąś swoją tajemnicę, tak. Nie? Dziwną. Widać, że raczej z tamtego okresu, z dzieciństwa.
Dokładnie.
No dobrze. Jedno nawiązanie jest jeszcze śmieszne, aczkolwiek to nie jest takie oficjalne nawiązanie, ale mnie rozbawiło, bo gdy The Kid siedzi w celi, to widzi myszkę biegnącą korytarzem. A że jestem akurat po zielonej mili, no to pan dzwoneczek zadzwonił, tylko ta myszka od razu wpada w pułapkę i zostaje zabita. No, także takie śmieszne mrugnięcie okiem. Haha. I tak naprawdę więcej nawiązań nie mamy w tym pierwszym odcinku, ale ja byłem zachwycony tym Shawshank. Teraz pewnie tak samo mocno jak wtedy, ale wtedy swoich odczuć nie pamiętam. To jest fantastyczna rzecz, że sobie wracamy w te miejsca. Tu będą jeszcze silniejsze nawiązania z tego, co pamiętam, ale to przyjdzie czas. Bardzo mi się podobał ten odcinek.
Też drugi raz złapałem haczyk. I powiem szczerze, że no ja już go obejrzałem chyba w zeszłym tygodniu i tak czekam na... Tak, bo ja obejrzałem go 9 października, 6 dni temu. O, czyli zdradzam, kiedy nagrywamy. Nagrywamy to 15 października. I nie mogłem się doczekać, żeby ten drugi odcinek włączyć, ale nie chciałem. Chciałem zrobić to w ten sposób, że...
Dokładnie to samo.
Żeby mi się nie myliło, żeby mnie nie wybiegł z czymś, bo ja rzeczywiście tego serialu za dobrze nie pamiętam. Pamiętam takie mniej więcej rzeczy, które się dzieją. Nawet powiem więcej. Bardzo dobrze wydaje mi się, że pamiętam drugi sezon. A pierwszego tak jakby miał... Taki...
No bo pierwszy jest bardzo tajemniczy. Mhm. Bardzo tam i wolne tempo, i tajemnica, i nie wszystko się wyjaśnia, i trochę trzeba sobie dopowiedzieć. On jest tak zrobiony. Te dwa sezony są inne. I dlatego ludziom, którym podobał się bardzo pierwszy sezon, troszeczkę narzekali na drugi. Nie jakoś krytykowali, ale mniej podobał się. I z kolei odwrotnie. Ci, których nie kupił pierwszy sezon, drugi kupił ich dużo bardziej. To jest nie tylko antologia, która opowiada dwie różne historie, ale też opowiada je trochę inaczej.
No, dwa różne tak jakby tempa są, to na pewno, nie? Nie, tutaj tam w drugim sezonie jest dużo akcji.
Tak jest, dobra. Kończąc powoli, ja miałem dokładnie tak samo jak ty. Też chcę obejrzeć ten drugi odcinek i gdybyśmy się dzisiaj nie zmobilizowali i nie nagrali, to ja bym sobie chyba powtórzył ten pierwszy. Nie z przymusu, nie tak jak Szpitalu Królestwo, a z chęci. Ale cieszę się, że nagraliśmy i to tylko prognostyk dobry na przyszłość, że nam to szybciej pójdzie niż ze Szpitalem.
To wiesz, aż się rwiemy do oglądania. A tam... Tam to była, droga przez mękę. To była nasza droga krzyżowa. I tylko, że mieliśmy więcej upadków niż Jezus Chrystus. Jeszcze taka zabawna rzecz, że po naszej rozmowie ostatniej, po nagraniu finału i jak ten finał poleciał, to stwierdziłem, że sobie sprawdzę, jak ten serial Szpital Królestwo był odbierany na zachodzie i oczywiście jesteśmy w awangardzie. całkiem niezły, fajny, ale tutaj mówisz, że trochę pierwszy sezon był takie naciągane nawiązanie, że jest trochę jak miasteczko Twin Peaks. No to ja ci powiem, że tam ludzie, których opinie do sobie w jakiś tam sposób cenię, bo ich podcasty słucham, to oni porównywali Szpital Królestwo do miasteczka Twin Peaks. Także wydaje mi się, że w twoim wypadku to nie jest w ogóle jakoś przesadzone porównanie. Jeżeli mamy te dwie, ważymy te opinie.
Aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć jakąś taką głupotę troszeczkę, bo to też jest trochę klimat miasteczka, ale nie, ja bym tym tropem nie szedł. Natomiast drodzy słuchacze, no nie wiem, czy jesteście zadowoleni z tego naszego pomysłu, bo to będzie jednak 20 podcastów. Dwa razy po 10 odcinków. No my traktujemy to jako takie odetchnięcie po szpitalu. Naprawdę, tak, ja odczuwam ogromną przyjemność, że teraz będziemy robili to. Tak jak mówiłem, pewnie przed szpitalem, no Radio SK się troszeczkę rozwadnia, więc i takie podcasty będziemy robić, żeby to trwało.
Szanujmy materiał, który mamy.
No, żebyśmy mogli co tydzień w piątek 4 po północy nagrywać, ale naprawdę, jeśli nie oglądaliście Castle Rock, to tym razem naprawdę z czystym sercem jestem przekonany, że tego nie odszczekam. Ja wam polecam oglądać z nami odcinek po odcinku, aczkolwiek no, te podcasty będą lecieć pewnie raz w miesiącu, więc ciężka sprawa oglądać co miesiąc odcinek i czekać. Albo poczekajcie, aż skończymy te 20 podcastów i oglądajcie i słuchajcie z nami hurtem. To jest naprawdę fajna przygoda, oglądanie. Ja się cieszę, że znów ją zaczynam z Sikiem i nie przedłużając, będziemy chyba kończyć.
Tak, nie ma sensu ciągnąć tego. Dobry odcinek, dobry serial. Ja się też bardzo cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy usiądziemy i porozmawiamy o drugim odcinku.
No tak, najprawdopodobniej będą to krótsze podcasty, już te kolejne po 20-30 minut, ale zobaczymy. Może będzie więcej do porozmawiania o kolejnych odcinkach. Natomiast za dzisiejszą rozmowę bardzo ci dziękuję.
Ja tobie również.
I do usłyszenia niebawem. Cześć.
Cześć.
Sleep tight, boys and girls, with the dead.